Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o młodych Polakach mieszkających z rodzicami, to taka informacja z dziś. I jeśli rząd nie otworzy hoteli na majówkę, Polacy wyjadą za granicę, ostrzega Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Czy panów zdaniem hotele, pensjonaty, pokoje takie wynajmowane właśnie na majówkę, czy one powinny być na majówkę otwarte? A jeśli panów zdaniem tak, to pod jakim warunkiem i może dla kogo?
Powtórzę to, co powtarzamy dziesiątki razy już od wielu miesięcy. Biznes musi funkcjonować, trzeba stawiać mu ostre warunki sanitarne, w jakich może pracować, ale nie można go zamykać. I nie ma tutaj wyjątku, czy to są siłownie, hotele, czy sklepy meblowe, sklepy przemysłowe, spożywcze. Wszędzie powinniśmy trzymać ostre zasady, egzekwować te zasady, natomiast bezwzględnie nie powinniśmy zamykać biznesów.
Robert Raszczyk?
Ja jestem bardziej konserwatywny. Dla mnie czas pandemii to jest czas, kiedy powinniśmy się tak naprawdę izolować. I ja osobiście nie wyobrażam sobie spędzania wolnych dni w hotelu, gdzie ja, dzieci, rodzina oraz cała obsługa chodzi w maseczkach i co chwilę, prawda, przecieram ręce jakimś środkiem dezynfekującym. Ja po prostu w takim czasie uważam, że powinniśmy się izolować. Gdybyśmy wszyscy zachowali te trzy warunki, o których mówimy, czyli dystans, dezynfekcja, maseczki, to myślę, że już dawno bylibyśmy po... No, na pewno zbliżalibyśmy się do końca tej pandemii, a nie wiem, czy byłaby w ogóle taka trzecia fala.
Pan Robert dotyka sedna sprawy. To my jesteśmy w stanie się najbardziej zabezpieczyć. Przecież nikt nam nie każe do tych hoteli jeździć, nikt nam nie każe pchać się w tłum ludzi i nikt nam nie każe, żebyśmy podejmowali ryzykowne działania. Ale co do zasady, to powinny być nasze zachowania, a nie systemowe zamykanie większości biznesu.
A może jednak dla...
Odnosząc się jeszcze tylko do tego, co mówi, co pani redaktor powiedziała, że Polacy na majówkę wyjadą za granicę, nie uważam, że będzie to aż tak proste, że bez problemu wsiądziemy, nie wiem, w samolot bądź też we własny samochód i pojedziemy gdzieś, gdzie tych obostrzeń nie ma. Nie uważam, że to jest takie proste. W dalszym ciągu obowiązuje konieczność przeprowadzenia testów i tak dalej, i tak dalej. Więc
nie, w większości krajów
nie widzę,
to
żeby to było takie przełożenie jeden do jednego.
Tak, w większości krajów te obostrzenia i tak funkcjonują, więc to wcale nie jest tak, że tylko tutaj się coś dzieje szczególnie złego.
A może w takim razie otworzyć te hotele dla osób zaszczepionych, których jest, przybywa w Polsce, jest coraz więcej.
Nie mam zdania.
Szczepienie jest oczywiście... Aha, proszę bardzo.
Nie, no wracam do tego, co mówiłem. Trzeba dać warunki, w jakich można funkcjonować. Zaszczepieni ludzie są jednym z tych warunków, który może dawać szansę na normalniejsze funkcjonowanie.
Temat ogólnie rozumiany jako tak zwany paszport, ja to już nazywam paszport covidowy, powinien dopiero wtedy być jakby na tapecie, kiedy wszyscy będą mieli prawo do zaszczepienia się. Aktualnie jest tak, że nie wszyscy, którzy tego chcą, mogą się zaszczepić. A więc tak naprawdę no, bylibyśmy dyskryminowani, gdyby ktoś wymagał od nas szczepienia, którego notabene nie jesteśmy w stanie uzyskać.
Zmieniamy temat. Z danych Eurostatu analizowanych przez rynek pierwotny.pl wynika, że z rodzicami mieszka w naszym kraju 49% osób pracujących na etat, a to chodzi o osoby w wieku od 18 do 30 roku życia. Dlaczego tak się dzieje? Bo właściwie od 2017 roku był taki moment, że ta liczba osób mieszkających razem z rodzicami zaczęła spadać. Zatrzymała się na danych, to są dane z 2019 roku. Za 2020 jeszcze nie ma, ale analitycy podejrzewają, że będzie gorzej. Czyli, że jeszcze więcej, większy odsetek młodych ludzi pracujących będzie mieszkał z rodzicami. Dlaczego tak się dzieje?
Z dwóch powodów. Pierwsze to jest to wprost proporcjonalne do sytuacji na rynku pracy. Im ona jest lepsza, tym więcej jest dobrych, stabilnych miejsc pracy, które dają dostęp do usług bankowych, bo młodzi ludzie bardzo często są obdarzeni, najczęściej nie ze swojej woli, elastycznymi formami zatrudnienia, które są, wykluczają tak naprawdę. Dla banków taki człowiek nie istnieje, a więc możliwość uzyskania kredytu, żeby kupić mieszkanie, jest niewielka. A więc im więcej dobrych, stabilnych miejsc pracy, tym ta sytuacja się wprost proporcjonalnie poprawia. Ale jest jeszcze druga rzecz i ona, nie wolno jej bagatelizować. To jest też mentalność, decyzja, wygodnictwo bardzo wielu młodym ludziom. Dobrze jest z rodzicami, tanio jest, mogą zamiast dorabiać się, płacić kredyt za mieszkanie, mogą sobie z przyjaciółmi wyjeżdżać na wakacje, mogą się realizować w innych swoich pasjach. Jest niska skłonność do zawierania związków małżeńskich, ona spada. I to powoduje, że tych młodych 50-latków nawet, bo i takie sytuacje są, z rodzicami ciągle jest jeszcze sporo. Mm-hmm.
Robert Raszczyk.
Dużym kłopotem na pewno jest brak stabilności i to, że znajdujemy się już od ponad roku w sytuacji pandemicznej. To na pewno powoduje wycofanie się młodych osób z dążenia do samodzielnego mieszkania. Aczkolwiek z drugiej strony warto pamiętać o tym, że niedawno była publikowana informacja na ten temat, że ceny mieszkań nieustannie rosną, czyli popyt nie ustaje, a jeżeli chodzi o dane statystyczne, no to BIK chyba w marcu, nie, przepraszam, z początkiem kwietnia mówił o marcu, że w marcu Polacy złożyli w bankach najwięcej wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego od dekady. Mhm. Więc tak naprawdę z jednej strony widzimy, że młodzi ludzie no, pozostają w domach, ale z drugiej strony widać, że tych kredytów hipotecznych jest udzielanych, może nie jest udzielanych, ale wniosków jest bardzo, bardzo dużo, również na kwoty, które są historycznie wysokie. No i pamiętajmy również o tym, że niedawno rząd wspominał o nowym pomyśle, czyli mieszkania bez wkładu własnego. To
z gwarancjami rządowymi na wkład własny.
Jeżeli chodzi o rynek. Tak, gwarancja z jednej strony jako gwarancja na wkład własny, bądź też, i nawet tutaj mówi się o kwotach do 100 tysięcy złotych, albo mogłyby być oferowane dofinansowania i tutaj nawet do 160 tysięcy złotych, słyszałem. Ale znowu trzeba pamiętać, że to narzędzie skierowane byłoby do rodzin przede wszystkim wielodzietnych, ale również do osób, które mają zbyt wysokie dochody, żeby skorzystać ze wsparcia społecznego. I jakby ta pierwsza kwestia troszeczkę mnie niepokoi, bo jednak tendencja, szczególnie u nas w kraju, jest taka, że najpierw próbujemy sobie ustabilizować sytuację, a później decydujemy się na dzieci. Natomiast tutaj to narzędzie ma działać odwrotnie. Im więcej dzieci, tym nasze szanse na utrzymanie takiej pomocy większe. Mhm.
Nie zapominajmy też, że istotnym czynnikiem, który nakręca przynajmniej ilość wniosków do banków o kredyty hipoteczne, jest ucieczka z banków z pieniędzmi, które raz, że nie płacą praktycznie żadnych odsetek, bo tam jakieś 1/10 czy 2/10 za lokaty to nie są żadne odsetki, więc ludzie szukają innego miejsca do lokowania pieniędzy i bardzo często są to nieruchomości, które też są wspierane kredytami hipotecznymi, ale też bardzo często te pieniądze po prostu, te mieszkania po prostu jako lokata kapitału, one też nakręcają rynek. Nie znamy jeszcze do końca danych za 2020 rok, jestem sam ciekawy, bo były informacje o tym, że to gdzieś tam pomału siada, ale ceny mieszkań pokazują, że raczej tutaj się chyba nic nie zmienia. I
ale
to
cały
też
czas mamy ceny ofertowe, chcę zwrócić na to uwagę, tak. A od momentu od tej ofertowej a do transakcyjnej, no to może być spora różnica.
One są często objęte też tajemnicą, więc nie do końca mamy precyzyjne dane w tej dziedzinie, ale ucieczka z kapitałem w nieruchomości jest też istotną przyczyną, że te ceny mieszkań ciągle się trzymają nieźle i tych wniosków kredytowych ciągle jest dużo.
Natomiast wracając do tego głównego tematu, czyli młodych mieszkających, młodych pracujących, a mieszkających nadal z rodzicami, czy panów zdaniem jakąś rolę w tym, znaczy przyczyną jest też to, że pojawiła się taka grupa i to w całej Europie ubogich pracujących i się okazuje, że w Polsce jest to 10% pracujących osób. Czyli coś tam zarabiamy, ale jest to za mało, żeby żyć samodzielnie.
Z definicji ubogi pracujący to jest osoba pracująca na pełnym etacie, która nie jest w stanie się utrzymać. I gospodarstwo rodzinne też, czyli dwoje pracujących na przykład na pensjach minimalnych nie są się w stanie utrzymać. I to jest z definicji właśnie ten uboki pracujący. A więc nawet nie elastycznie pracujących na jakichś umowach cywilnoprawnych, tylko pracujących w pełnym wymiarze na etacie. Przynajmniej tak to jest w tej nomenklaturze unijnej definiowane. I to jest zawsze pochodna sytuacji na rynku pracy. My lokujemy, zakładamy rodziny, decydujemy się na dzieci, inwestujemy, przecież w Polsce ciągle inwestycja w nieruchomość to jest inwestycja na całe życie tak naprawdę. Wiążemy się tym bardziej niż przysięga małżeńska nawet.
Kredyt ja bym powiedziała, że to jest niewolnictwo finansowe.
Dokładnie, też chciałem użyć tego sformułowania, że stajemy się z własnej woli niewolnikami, ale robimy to wtedy, kiedy mamy przynajmniej w naszym odczuciu poczucie bezpieczeństwa. Póki co poczucie bezpieczeństwa w Polsce dają stabilne warunki zatrudnienia, a z tym jest różnie i kryzys zawsze powoduje, że tych stabilnych miejsc pracy jest mniej.
Mm-hmm. Nie mam danych, które mogłyby służyć mi jako potwierdzenie moich przypuszczeń. Dlatego podkreślam, że jest to jedynie przypuszczenie bazujące również na rozmowach, które przeprowadzam z osobami młodymi szczególnie, które starają się o stanowisko pracy u nas. I tutaj nie widzę, żeby te osoby, znaczy te osoby bardzo wysoko się cenią. I przychodząc do pracy, bardzo często młoda osoba na dzień dobry oczekuje więcej niż osoba starsza. Więc jeżeli chodzi o kwestię tego, że młode osoby pracują, ale za mało zarabiają, no nie przemawia do mnie ta teza. Bardziej widzę tutaj jednak możliwość mieszkania u rodziców, czyli takiego, no nie chcę powiedzieć wygodnictwa, ale poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, mam kąt do zamieszkania i mogę te pieniądze, które mam teraz, spożytkować na przykład na, no jeszcze przed pandemią, podróże, ale jakąś edukację, bądź też no, własne życie, czyli żyjemy teraz, jesteśmy młodzi, później przyjdą wszelkie obowiązki.
Mm-hmm. Zmieniamy temat. Producenci tekstyliów, odzieży, obuwia apelują o rządową pomoc, argumentują, że przegrywają konkurencję z firmami z zagranicy, które taką pomoc otrzymały. Ostatnio pomoc została rozszerzona na sporo branż, między innymi właśnie hotelarską, pozamykaną w tej chwili w pandemii, czy gastronomiczną, są to też muzea wszelakie. I właśnie, no, producenci w związku z tym czują się pominięci, za i przeciw panowie, jeśli chodzi o pomoc, czy powinna trafiać. Bo z drugiej strony, biorąc pod uwagę producentów, czy inaczej, patrząc na odzież, na obuwie, to wszystko sprzedaje się w internecie też. Więc tutaj jakby nie została zamknięta ta działalność w pełni.
Przy pierwszej fali pandemii przyjęto zasadę spadku dochodów i udzielano wsparcia z tarczy antykryzysowej praktycznie każdemu, kto był w stanie spadek tych dochodów wykazać.
Powiem od razu, 132 miliardy 200 milionów złotych w ubiegłym roku udzielono firmom.
A w drugiej fali, w tej drugiej odsłonie przyjęto zasadę PKD, a ona zawsze, ile mamy tych grup PKD? Chyba podstawowych jest około 2000, a w tych grupach jeszcze jest jeszcze mnóstwo podgrup. A więc bardzo często jest, wychodząc z klucza PKD, czyli tego rejestru działalności gospodarczej, bardzo trudno jest postawić granicę albo inaczej precyzyjnie stwierdzić, komu ta pomoc jest potrzebna, komu nie jest potrzebna. I mamy takie kwiatki jak tutaj, gdzie jest bardzo wiele firm, których nie przewidziano w tym podziale czy dostępie do środków z tarczy antykryzysowej. I one mają dzisiaj realne kłopoty, a Chińczycy czy w ogóle kraje azjatyckie pracują na potęgę. Tam już o pandemii, o obostrzeniach dawno zapomniano.
I zdobywają i rynki.
Tę konkurencję wygrywają. Jak najbardziej trzeba wsłuchiwać się w tego typu głosy. I tak jak mówię, no przy kluczu PKD zawsze będą tego typu problemy.
Mhm. Ja jako przedstawiciel tutaj akurat branży tekstylnej mogę powiedzieć, że właśnie przy tych kolejnych tarczach, na przykład PKD 13, 14, 15, czyli firmy tekstylne, odzieżowe, skórzane zostały pominięte. No i wiadomo, każdy patrzy zawsze na swoje poletko. Jeżeli nie mam możliwości skorzystania z pomocy rządowej, no to bardzo często jako przedsiębiorca będę na to narzekał, bo jeżeli inni mogą, to dlaczego nie ja? Oczywiście, że jest bardzo dużo branż, które bardziej potrzebują tej pomocy i okej, można oczywiście na to patrzeć krytycznie, aczkolwiek no, pamiętajmy, że w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, inni może potrzebują tej pomocy bardziej niż my. Faktem jest, że czasami dziwią na przykład przetargi, które wygrywają firmy zagraniczne. To bardzo mnie no, w tej sytuacji dziwi i niepokoi, tak? Gdzie na przykład chwalimy się tym, że jakaś część na przykład medycznej odzieży bądź też maseczek i tak dalej znowu w dużych ilościach przyjechała z zagranicy, gdzie no, w ostatnim roku bardzo dużo firm zainwestowało mnóstwo pieniędzy do tego, ażeby swój park maszynowy przygotować właśnie pod tego typu produkcję, a teraz nie mają oni zleceń i to jest coś niepokojącego. Pamiętajmy, że no, wszyscy walczymy z wysokimi i wciąż rosnącymi kosztami. 50% kosztów to osobowa płaca minimalna. Ona wzrosła mniej więcej w ciągu 7 ostatnich lat o blisko 75%. Energia idzie do góry. Wzrost podatku od nieruchomości. To wszystko powoduje, że koszty produkcji w Polsce są coraz wyższe. A co za tym idzie? No, ludzie chcą zarabiać również więcej. No, to niestety nie przekłada się bezpośrednio na to, ile zleceń otrzymujemy. I tutaj jest to niebezpieczeństwo, które no, widzą związki przedsiębiorców, przede wszystkim jeżeli chodzi o przemysł modowy, tekstylny, skórzany.
Choć mówiliśmy o tym w ostatniej audycji, koszty pracy w Polsce są i tak trzykrotnie niższe niż średnia unijna, więc nie epatujmy wysokimi procentami od bardzo niskich wynagrodzeń, bo to są ciągle niskie wynagrodzenia. Przepaść między tym, co zarabiają pracownicy w innych krajach, jest tak gigantyczna, że naprawdę nie mówmy o wysokich kosztach pracy w Polsce.
Pamiętajmy jednak, że my nie jesteśmy taką odosobnioną wyspą. I wiadomo, że po naszej zachodniej stronie są kraje, które płacą więcej i one startowały też z innego pułapu, startowały wcześniej i znajdują się w jakimś etapie swojego rozwoju o wiele dalej niż my. My oczywiście ścigamy ten zachód, ale pamiętajmy, że znajdujemy się w takim miejscu, w jakim się znajdujemy. I są kraje, które oferują, ja już może nie tylko mówię o tekstyliach, ale o różnych branżach, gdzie te koszty są o wiele niższe i dlatego też wiele firm, również zachodnich, szczególnie zachodnich, kupuje jakby produkty, tak, albo i robi to tam, gdzie te koszty są o wiele niższe. Więc tak naprawdę cały czas jednak łypie się okiem na Azję, na wschód, tam, gdzie jest taniej, Indie, Bangladesz. My nie jesteśmy w stanie w Polsce konkurować z tymi krajami, które teraz wymieniłem, gdyż one w dalszym ciągu swoje produkty sprzedają po wiele niższych cenach. I nawet koszt transportu, czyli na przykład statki, już nie mówię o samolotach, wliczony w koszt danego produktu, nadal pozostawia tą cenę na niższą niż w wielu przypadkach nasza krajowa.
Oj, tu wchodzimy w kwestie polityki celnej, jakichś niezrozumiałych preferencji, na przykład dla Chin, które zalewają rynki tanimi towarami, między innymi dlatego, że praktycznie nie płacą ceł, więc tutaj byśmy zabrnęli bardzo daleko. Ale wracając do tej różnicy w płacach, nikt nie oczekuje, że nasze płace skokowo wzrosną do tego, co jest po naszej zachodniej granicy, ale też bardzo się oburzam, gdy słyszę właśnie, że polskie koszty pracy są takie wysokie. Nie są wysokie.
I niestety tutaj już kończymy naszą dyskusję, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Robert Raszczyk, dyrektor w Brands Polska. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję.